Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. W tym podcaście o odpadach, o segregacji, o gospodarce obiegu zamkniętego, o spalarniach mówiliśmy dosyć dużo. Tym razem będzie wyjątkowo, bo będzie o tych śmieciach, które są tam całkiem wysoko. O śmieciach kosmicznych, bo to mogą być z jednej strony mikroodpryski farby, ale z drugiej strony ważące kilka ton satelity. Razem ze mną Jarosław Juszkiewicz, dziennikarz naukowy Planetarium Śląskie. Dzień dobry, Jarek, witaj.
Dzień dobry, witaj. Witam wszystkich.
Kto może chwycić, albo powinien chwycić za tę miotłę i jak w praktyce miałoby wyglądać pozbycie się, a może i posegregowanie, czy danie im drugiego obiegu? Mowa o tych kosmicznych śmieciach.
No to jest dobre pytanie. Właściwie już w tej chwili ten problem jest częściowo rozwiązywany, bo wszystkie satelity, te, które są na niskich orbitach, ich czas życia jest bardzo ściśle określony, bo warunkuje to ilość paliwa, które mają na pokładzie. Każdy obiekt znajdujący się na orbicie po pewnym czasie na Ziemię spadnie. Oczywiście te satelity, które są daleko, na przykład na orbicie geostacjonarnej, która wynosi 38 tysięcy kilometrów, spadną za dziesiątki milionów lat. Ale te, które znajdują się już kilkaset kilometrów nad Ziemią, na przykład Starlinki, Ilona Muska, spadną o wiele szybciej, jeżeli nie będą stale podnosić orbity. I to jest taki naturalny sposób na recykling i w tej chwili agencje kosmiczne muszą przestrzegać tych reguł. Satelita nieczynny w naturalny sposób obniża swoją orbitę, po czym zaczyna trzeć w pewne warstwy atmosfery górne i spada. Co więcej, satelity są wystrzeliwane w ten sposób w tej chwili, że one spadają w pewne określone miejsce, i to jest południowy Pacyfik. I w to miejsce, jeżeli spadną, no, poczynią ewentualnie najmniejsze szkody. No tak, ale mówimy o ostatnich kilku latach. Natomiast
czyli
prawda jest
wtedy
taka,
śmieci kosmiczne zamieniają się w śmieci oceaniczne.
Większość tak naprawdę spala się w atmosferze. I tu od razu też jedną rzecz powiem, która bardzo często kosmiczne śmieci są przez osoby, które po raz pierwszy o tym słyszą, traktowane jako śmieci, które zostawiają astronauci. Oczywiście astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej też po sobie pozostawiają śmieci, tylko nie wyrzucają ich za burtę, ale pakują do statku Progress, który wcześniej przywiózł im zaopatrzenie. Ten statek jest szczelnie zamykany, odłącza się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zmniejsza swoją prędkość i spala się w atmosferze. Co więcej, jest to bardzo ekologiczne, ponieważ w pewnym momencie ten właz się otwiera i te śmieci wylatują jeszcze w górnych warstwach atmosfery, tak żeby mieć pewność, że wszystko się spali. Ale mówimy tak naprawdę o ostatnich kilkunastu latach. Natomiast pamiętajmy, że latamy w kosmos od 1957 roku. I większość tych śmieci, o których ty mówisz, to są pozostałości po poprzednich misjach kosmicznych.
Powiedziałeś, przypomniałeś te początki, od razu sobie pomyślałem, jakie śmieci wygenerował pies Łajka, ale to już może zostawmy, to jest inna kwestia. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób to jest, bo no, kilka tych dekad już minęło, w jaki sposób to jest monitorowane, ewidencjonowane, mowa o tych śmieciach kosmicznych, o tym, czego jest właściwie coraz więcej przecież, no bo co chwilę słyszymy o kolejnych satelitach, wspomniałeś o Starlinkach, no przecież to już jest totalna masówka.
Tak, to jest prawda. Jest amerykańska agencja, która zajmuje się śledzeniem obiektów na orbicie. To jest ta sama agencja, która jest również odpowiedzialna za to, żeby dość szybko wychwycić ewentualne pociski z głowicami jądrowymi, które by opuściły terytorium innego kraju i zbliżałyby się do Stanów Zjednoczonych. Monitorowane są obiekty tak naprawdę od kilku centymetrów średnicy. Nie jesteśmy w stanie monitorować dosłownie wszystkiego. Każdy taki obiekt, czy jest to odprysk farby, o którym wspomniałeś, czy na przykład klucz zgubiony przez astronautów, czy torba cała z narzędziami, która kiedyś została zgubiona i krąży, one wszystkie otrzymują swoje numery i są ewidencjonowane. Tłok zaczyna się tak naprawdę robić duży. Ja wspomniałem o tej orbicie geostacjonarnej, 38 tysięcy kilometrów. Dlaczego ona jest taka ważna? Bo to jest orbita idealna dla satelitów telekomunikacyjnych, a także dla niektórych satelitów, które monitorują klimat, ponieważ satelita umieszczony w tym miejscu obraca się dokładnie tak jak Ziemia. Jego ruch obrotowy jest synchronizowany z obrotem Ziemi, więc dla nas teoretycznie wisi w jednym miejscu. Więc anteny mogą być skierowane w jeden punkt nieba. I ja dzisiaj wyczytałem informację, która mnie zaszokowała. Nie wiem, czy wiesz, jaka wynosi średnia odległość między satelitami na orbicie geostacjonarnej, która jest przecież olbrzymia. To jest, uważaj, 180 kilometrów. w skali kosmicznej to jest bardzo blisko i te satelity między sobą zaczynają powoli oddziaływać również grawitacyjnie.
Czyli robi się tłoczno, to już nie jest mocno przesadzone pojęcie. No ale pierwsze, co teraz po tym, co powiedziałeś, no to nasuwa się pytanie, myślę, że bardzo istotne. Na ile to jest, czy staje się niebezpieczne? Czy były już takie sytuacje, w których o ten przysłowiowy włos, te śmieci kosmiczne minęły coś, co jeszcze tym śmieciem nie jest?
Całkiem niedawno Geekweek informował o takiej sytuacji, kiedy dwie satelity, przy czym jeden z tych satelitów to był satelita nieczynny rosyjski, więc możemy go traktować jako kosmiczny śmieć, minęły się w odległości 13 metrów. I to jest już właściwie otarcie i różnica prędkości, która jest na różnych orbitach, powoduje, że taka kolizja może wyrządzić duże szkody. Powiedzmy tyle, że obiekt nieco większy od centymetra byłby w stanie przebić pancerz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nawet słowo pancerz nie jest dobre, bo to nie chodzi o to, stacja nie została zaprojektowana, żeby te ściany były twarde i chroniły przed śmieciami. Po prostu może zrobić dziurę w burcie, mówiąc wprost. Więc takie sytuacje się zdarzają. Wahadłowce bardzo często jeszcze, kiedy latały, wracały z porysowanymi szybami, kiedy zderzały się właśnie z odłamkami farby, albo na przykład pozostałościami po dość ciekawym eksperymencie z lat 60., kiedy to Amerykanie wypuścili miliony igiełek miedzianych, które miały stworzyć taki pierścień wokół Ziemi, od którego można by było odbijać fale radiowe. Tak jak od jonosfery. Okazało się, że wypuszczanie satelitów, które mają wzmacniany sygnał, jest oczywiście o wiele lepsze. Ale muszę powiedzieć, że my nie tylko śmiecimy na orbicie, bo wspomnieliśmy o tych śmiecących astronautach. Ostatnio trafiłem na listę obiektów pozostawionych przez astronautów na Księżycu w miejscach lądowań misji Apollo. To włosy stanęły mi dęba, bo to jest kilkadziesiąt różnych przedmiotów na jedną misję. I tam znajdziemy przeróżne rzeczy, bo znajdziemy na przykład buty, których używał Neil Armstrong i Buzz Aldrin, żeby chodzić po Księżycu, no po co je było zabierać na Ziemię. Ale również pojemniki z moczem, pojemniki z kałem, opakowania po różnych eksperymentach. Zostawiliśmy na Księżycu nie tylko ślady historyczne stóp, ale także całą masę śmieci, obok oczywiście instrumentów naukowych. Więc to zaczyna być poważnym problemem. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna krąży po bardzo znanej orbicie i większe odłamki są monitorowane. Jest cała ekipa w NASA, która monitoruje i przewiduje ewentualne kolizje i kilkakrotnie na ISS był już podnoszony alarm kolizyjny i w niektórych sytuacjach po prostu trzeba było minimalnie zmienić orbitę stacji. Ona i tak jest korygowana co jakiś czas, bo stacja podlega tym samym warunkom fizycznym, czyli co pewien czas jej orbita musi być podnoszona. Ale pamiętam w książce Scotta Kelly'ego chyba jest taki opis, kiedy on prowadził transmisję, rozmawiał z NASA i nagle momentalnie wszystko zostało przerwane. Kazano mu zamknąć wszystkie włazy i udać się w stronę Sojuza, statku ewakuacyjnego, bo właśnie zbliżała się kolizja. I popłynął do rosyjskiego modułu, gdzie zobaczył bardzo zrelaksowanych Rosjan, którzy bynajmniej nie zamykali żadnych włazów. Mówi, ale słuchajcie, trzeba coś robić na wypadek uderzenia. No co oni mu uświadomili, że jeżeli dojdzie do uderzenia, to on nawet nie zda sobie z tego sprawy, bo to był całkiem spory odłamek, jakiś nieczynny satelita. Więc właściwie w tej sytuacji pozostaje tylko czekać. I oni siedzieli w tej stacji i po prostu odliczali kolejne minuty, kiedy już zero minęło. Okazało się, że nie doszło do kolizji. Także tak, takie sytuacje miały miejsce. Zdarzało się również, że obiekty kosmiczne nie do końca się paliły w atmosferze i ich szczątki spadały na Ziemię. Tak było w przypadku stacji kosmicznej Skylab, która na przełomie lat 70. i 80. w dość niekontrolowany sposób chyba jednak zeszła z orbity i jej szczątki znaleziono w Australii. Uwaga, agencja NASA musiała zapłacić mandat $200 za śmiecenie rządowi australijskiemu.
No proszę. Powiedziałeś o tych relacjach, o tej sytuacji amerykańsko-rosyjskiej. Od razu zacząłem się zastanawiać, jak to obecnie wygląda. Czy świat kosmiczny mówi jednym głosem? Czy choćby przez to, co dzieje się jednak z wciąż kosmicznie aktywnymi Rosjanami po agresji, po wybuchu wojny w Ukrainie? I czy choćby w takich tematach jak śmieci kosmiczne, o których rozmawiamy. No tutaj ponad, ja wiem, że to tak może nie dosyć szumnie zabrzmi i trochę wyświechtane jest to określenie, ale ponad podziałami, to działa, czy i tutaj niekoniecznie?
Różnie z tym bywa. To znaczy, z tego co wyczytałem, astronauci na stacji nie są wobec siebie wrodzy, ale też to nie jest tak, że oni wszyscy pracują w jednym pomieszczeniu. Jest część rosyjska i część amerykańska, one są dość wyraźnie rozdzielone. Jest taka tradycja, że wieczorem się wszyscy spotykają, żeby zjeść razem jakiś posiłek, wymieniają się żywnością. Podobno rosyjskie puszki są bardzo dobre, lepsze niż amerykańskie jedzenie. Więc myślę, że w tych kontaktach niewiele się zmieniło. Natomiast jeżeli mam mówić o kontaktach pomiędzy agencją Roskosmos, czy w ogóle rosyjską, coraz częściej mi radzieckie przychodzi słowo do głowy, ale może nie będę go używał, między Rosjanami i Amerykanami, no to tutaj jest gorzej, bo bardzo wiele programów zostało wstrzymanych z racji tego, że te stosunki amerykańsko-rosyjskie po prostu się zaostrzyły. To już na pewno nie jest taka współpraca, jaka była. Pamiętajmy, że Donald Trump zapowiada w ogóle komercjalizację Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uważa, że ona powinna zarabiać sama na siebie, że nie powinni za to płacić amerykańscy podatnicy. Jak będzie, zobaczymy. Natomiast no, na pewno nie są to już czasy, kiedy amerykańscy astronauci latali w kosmos sojuzami. Swoją drogą trzeba tutaj chyba pochwalić prezydenta Baracka Obamę, a nieco wcześniej Billa Clintona, właściwie chyba od Billa Clintona to się zaczęło, kiedy NASA otrzymywała coraz mniej funduszy na swoje ambitne programy realizowane przez agencję NASA, ale właściwie za Baracka Obamy doszło do takiego zwrotu w stronę taką, że oto agencja NASA daje pieniądze na rozwiązania pewnych projektów, ale jednak statki kosmiczne powinny być opracowywane przez prywatne firmy. I w tym okresie przejściowym pomiędzy katastrofą promu Columbia a pierwszym lotem Space Dragona minęło ładnych kilka lat i w tym czasie jedynym krajem, to jest w ogóle nie do pomyślenia, jedynym krajem, który był w stanie wysyłać ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną, była Rosja. I wyobraźmy sobie, co by było dziś, gdyby Amerykanie nie mieli Space Dragona. Byliby właściwie zdani na łaskę Rosjan. Także ta polityka zawsze miała wpływ na program kosmiczny. Wylądowaliśmy na Księżycu tylko i wyłącznie ze względów politycznych. No taka jest prawda.
To zostawmy politykę i przejdźmy do biznesu. Wspomniałeś już o komercjalizacji. Myślę, że w ostatnich latach to jest też bardzo często powtarzane słowo, mówiąc o kosmosie. A jednocześnie no, jakaś dla wielu osób ikona, no nie tylko biznesu, popkultury, czyli Elon Musk i to, jak on rozpycha się w kosmosie. Zastanawiam się teraz, my wciąż w tych wątkach ekologicznych się poruszamy, czy związanych z odpadami, ale ja tak sobie myślę, no pewnie część osób zada takie pytanie, no ale po co nam to wszystko? Przecież to generuje tyle pieniędzy, tyle zasobów, no jakby wysłanie tego, no to jest w ogóle no niesamowite przedsięwzięcie. No i co my z tego mamy?
Po co latamy w kosmos? Ja myślę, że Elon Musk wykonał nieprawdopodobną rzecz. Przy całej swojej kontrowersyjności, przy innych biznesach, które nie do końca mu wyszły, akurat myślę, że SpaceX to jest chyba nawet bardziej flagowy niż Tesla, jego projekt, ponieważ temu facetowi udało się zmniejszyć dziesięciokrotnie, w tej chwili to już podchodzi pod 12 razy, koszt wysłania ładunku w kosmos, czy jednego kilograma. Przypomnę, że jeden start wahadłowca wahał się w granicach od 1 do 1,5 miliarda dolarów. Tymczasem start jednego Falcona to jest około 120, może teraz po inflacji około 150 milionów dolarów. I taka jest ta różnica. To, że również te człony pierwsze, te boostery wracają na Ziemię, to jest jak najbardziej ekologiczne, bo cóż to jest innego jak recycling. On już chyba w tej chwili nawet nie maluje tych rakiet, żeby nie zwiększać ich ciężaru. Także one właściwie, tak jak w fabryce, tak miały właśnie funkcjonować wahadłowce w swoim założeniu z końca lat 70., ale okazały się biznesową niestety i również taką, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, klapą. Więc jeżeli pytasz mnie o Elona Muska, to człowiek, który bardzo wiele zrobił, zrealizował pewien sen. A dlaczego warto latać w kosmos? Jeśli pozwolisz, to zacytuję Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, który w amerykańskim kongresie, przemawiając na początku lat 60. i ogłaszając program księżycowy, który, tak jak mówiłem wcześniej, miał podłoże jak najbardziej polityczne, powiedział bardzo mądre zdanie i ono nie jest często cytowane. Zwykle się mówi, we decided to go to the moon not because it is easy, but because it is hard. Ale tak naprawdę on również wtedy powiedział w kongresie, że dziś jeszcze nie wiemy, wtedy w latach 60., jakie korzyści da nam program księżycowy. My dziś już wiemy, jakie dał. I to jest chociażby to, że rozmawiamy w tej chwili. To jest cała mikroelektronika, rozwój internetu, rozwój tych wszystkich technologii komunikacyjnych, z których my dziś korzystamy. I no akurat czuję się jako osoba predestynowana do tego, żeby mówić o GPS-ie. Jak byśmy dziś wyglądali, gdybyśmy na telefonie nie mogli sprawdzić co chwilę swojej lokalizacji? A to są właśnie technologie kosmiczne. Projekt Starlinków był bardzo krytykowany na początku, również przez moich kolegów tutaj w planetarium, bo one wymagają zastosowania nawet przez astronomów, amatorów, pewnych takich algorytmów, które wytną ślady Starlinków ze zdjęć astronomicznych. Ale z drugiej strony w tej chwili sieć Starlink zdobywa coraz większą liczbę abonentów, właśnie dlatego, że jest dostępna wcześniej. Elon Musk zapowiada, że już wkrótce będzie możliwe wysyłanie alarmowych SMS-ów z dowolnego miejsca na świecie, właśnie również poprzez upgrade'owane Starlinki. Rolnictwo, synoptyka. Właściwie mógłbym tutaj siedzieć 3 godziny i opowiadać o tym, co daje nam podbój kosmosu, a że jest to daleko. No, jest to daleko. Wydaje się to czasem dość abstrakcyjne, ale naprawdę z technologii kosmicznych korzystamy na co dzień, bardzo często sobie nie zdając z tego sprawy.
To teraz tak może trochę bardziej filozoficznie zapytam, przechodzimy z tych tak płynnie z jednej do drugiej dziedziny. Ja tak sobie wyobrażam i tak jak sobie to układam w głowie, to mam taki obraz, że właściwie gdziekolwiek człowiek się nie ruszy, to trochę zepsuje, trochę po sobie zostawi i czy to są Himalaje, czy to będzie Rów Mariański, czy to będzie jakiekolwiek inne miejsce, wydawałoby się niedostępne na Ziemi, no to trudno mi nie pokusić się o takie pytanie, czy my to samo zrobimy z tym kosmosem biednym, no, z tym Marsem czy z tym Księżycem. Co ty na to?
Wiesz co, przypomina mi się takie opowiadanie Stanisława Lema to są chyba opowieści o pilocie Pirksie. Nie, przepraszam, to są Dzienniki Gwiazdowe. I tam jest takie opowiadanie, list otwarty Iona Tichego, to się dzieje w przyszłości, on jest podróżnikiem kosmicznym, to jest taki ekologiczny list otwarty. I on opisuje, że wokół wielu planet tworzą się w tej chwili pierścienie, ale to nie są pierścienie, które odkryli astronomowie naturalne, tylko to są pierścienie śmieci, które wyprodukowali kosmiczni turyści. Z kolei w innym opowiadaniu właśnie o pilocie Pirksie główny bohater jest kapitanem na statku, który zbiera różne kosmiczne wraki i takie pociągi potem są wysyłane na orbitę blisko Słońca, tam, żeby się spaliły. Tak, zgodzę się z tobą. Tam, gdzie się pojawia człowiek, pojawiają się odpadki. I to, że w kosmosie jest dużo śmiecia, to jest tylko i wyłącznie nasza wina. Natomiast z pewną radością dostrzegam po pierwsze to, że są pewne uregulowania prawne nareszcie. To znaczy, tak jak mówiłem, niektóre satelity muszą być z tych niskich orbit naturalnie sprowadzane. Te, które są na geostacjonarnych, powinny być po prostu wynoszone jeszcze dalej, powinny być zaopatrzone w taki dodatkowy silnik. A po drugie powstają dość ambitne projekty, również polscy naukowcy proponują na przykład właśnie takie automatyczne odkurzacze, czyli statki kosmiczne, które będą łapały te większe śmieci i sprowadzały na niższą orbitę, tak żeby spłonęły w atmosferze. Aczkolwiek jesteśmy chyba jeszcze o 30 lat za wcześnie, żeby zastosować takie rozwiązanie.
No to jeszcze polski wątek też wywołaj. Zresztą no ja mogę zdradzić, rozmawialiśmy o tym przed rozpoczęciem nagrania, że tuż po naszej rozmowie widzisz się ze Sławoszem Uznańskim i to jest niesamowita rzecz, bo to wydawało nam się niemożliwe, a jednak i w ślad za tym poszło takie niesamowite zainteresowanie. No, ty jesteś człowiekiem wewnątrz, powiedziałbym, to jest dla ciebie codzienność, no ale też można na to spojrzeć trochę szerzej i zastanawiam się, na ile jeszcze To oczywiście taka idealna, idealistyczna wizja, że teraz może ktoś, jakiś młody człowiek słucha naszej rozmowy albo zobaczy tego Sławosza, czy już widział i może dla kogoś będzie wzorem, no niech będzie już ten wspominany Elon Musk. I innymi słowy, czy twoim zdaniem to jest taki drugi etap, albo może nasz pierwszy, że Polska wchodzi do tego wyścigu kosmicznego i my tam też coś możemy namieszać, też możemy coś dla siebie ugrać?
Nie musisz nawet mówić, czy możemy. My już w tej chwili tam mieszamy. Na Śląsku jest bardzo potężny rynek kosmiczny, niedaleko stąd w Gliwicach. Są firmy, które produkują już sprzęt na potrzeby rynku kosmicznego. Bardzo dużo zmieniło się od czasów, kiedy profesor Udalski w Centrum Badań Kosmicznych u siebie na biurku lutował elementy ręcznie, które miały polecieć potem w misji marsjańskiej, które zresztą świetnie się sprawdziły. W tej chwili w Polsce działa około 600 firm zajmujących się przemysłem kosmicznym. I właściwie z każdym rokiem tego przybywa, ale to jest właśnie efekt tej rewolucji, którą przeprowadził Elon Musk. Wysyłanie mikrosatelitów stało się już dostępne nawet dla uniwersytetów. Przecież mamy już kilka polskich satelitów i te technologie są testowane. Polska jest bardzo poważnym graczem, natomiast bardzo trzeba również dbać o to, żeby ci ludzie, którzy działają na potrzeby rynku kosmicznego, zostawali w Polsce, żeby nie byli podkupywani przez, czy przynajmniej żeby zostali w Unii Europejskiej, żeby nie byli podkupywani przez Chiny, Indie czy potężny rynek amerykański, tylko żeby właśnie działali w Polsce. Ale ja muszę powiedzieć, że jestem optymistą, bo naprawdę wyrasta nowe pokolenie, które kompletnie nie ma kompleksów w tej dziedzinie i traktuje to po prostu jako normalny rynek pracy. Lot Sławosza Uznańskiego na pewno będzie takim bardzo pozytywnym kopem, ale ja tylko przypomnę, skąd Sławosz się wziął. To jest naukowiec, który jest pracownikiem Instytutu CERN pod Genewą, gdzie również jest potężna polska reprezentacja polskich naukowców, inżynierów i Polska bardzo dobrze wykorzystuje to, że może brać udział w takich projektach. Wystarczy tylko dać możliwości.
Kosmos na wyciągnięcie ręki, też polskiej ręki, a wcześniej o naszym głównym temacie, czyli o śmieciach, odpadach kosmicznych. O tym wszystkim Jarek Juszkiewicz, dziennikarz naukowy z Planetarium Śląskiego. Pięknie ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ja państwu też dziękuję za uwagę, zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemek Białkowski, kłaniam się. Do widzenia, do zobaczenia.